Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Łakomiak-Korach. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Jest mi szczególnie miło, że zaproszenie do udziału w rozmowie przyjęła Pani Anna Szkudlerek. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym tylko zaznaczyć na początku, że motywem naszym przewodnim będzie dzisiaj kwestia wychowania, a do tego, aby mówić o wychowaniu, skłonił nas niedawno zakończony tydzień wychowania. Szczególnie ważne wydarzenie, które każe nam myśleć o wychowaniu jako o tym aspekcie, o którym powinno mówić się nie tylko przez tydzień. I dlatego dzisiaj mamy okazję się spotkać, a będę panią Anię pytać o perspektywę wychowania, patrząc na rodzicielstwo. Pani Aniu, chciałabym na początku oddać pani głos. Kilka słów na pani temat. Przede wszystkim mama.
Przede wszystkim mama. Tak, w tej chwili ta rola rzeczywiście jest dominująca. Jestem mamą 6 dzieci, z czego 2 w niebie i 4 tutaj na ziemi. Gabriela 10-letniego, 8-letniego Michała, 4-letniej Anielki i niedawno skończył roczek najmłodszy Rafał, czyli mam moich 3 archaniołów i aniele.
Zastępy anielskie.
Zastępy anielskie zdecydowanie. No, w praktyce to różnie to bywa, ale właśnie staramy się jakoś wychować tą naszą bandę. Tak lubię ich nazywać bandą, bardzo lubię tą naszą bandę. Więc przede wszystkim teraz rzeczywiście ta rola mamy jest dominująca w mojej codzienności, ale jestem też pedagogiem, animatorem kultury, muzykiem, a od niedawna katechetką, bo właśnie będąc w ciąży z najmłodszym Rafałem, rozpoczęłam studia katechetyczne w Kaliszu, jestem już po zakończeniu i bardzo się cieszę, że trafiłam na nie i że mogłam właśnie Panu Bogu oddać też te 2 lata, zgłębiając też moją wiarę i mając też narzędzia do tego, żeby ewangelizować teraz.
Tak, o tej ewangelizacji, o też obecności rodzica, ale generalnie osoby wierzącej w Kościele i to w przestrzeni wychowania będziemy również chciały dzisiaj powiedzieć. Na początku jednak przy tym rodzicielstwie chciałabym się na chwilę zatrzymać. Co w dzisiejszych czasach, o których zazwyczaj słyszy się, że to są czasy niełatwe i pewnie się z tym zgodzimy. Co jest najbardziej istotne w sferze wychowania dla pani jako dla mamy, dla państwa jako dla rodziców?
Najważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, że mam wspaniałego męża. O tym oczywiście jeszcze nie powiedziałam, że jestem, zanim mamą, to jestem żoną. Żoną Adama. Właśnie to rodzicielstwo na pewno byłoby znacznie trudniejsze, gdyby nie obecność mojego męża, który jest zaangażowanym tatą, zaangażowanym mężem, fantastycznym mężczyzną, z wartościami, więc razem we 2 jest zdecydowanie łatwiej sprostać wszystkim wyzwaniom rodzicielstwa. I też wyzwaniu małżeństwa, bo to się ściśle ze sobą wiąże, a właśnie kiedy zostajemy rodzicami, śmiem twierdzić, że jest nawet trudniejsze, bo czas się kurczy, niewątpliwie.
Dzisiaj patrząc na wyzwania współczesnego świata, w czym odnajdujecie najwięcej trudności?
Na pewno trzymanie się tych wartości chrześcijańskich w dzisiejszym świecie jest trudniejsze. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nadmiar bodźców jest przytłaczający i rzeczywiście czasami trudno po prostu też skupić się na tym, co ważne. Jest tak duży nadmiar informacji, wszelkich bodźców, materiałów i tych dobrych, i tych złych, że czasami sami do końca nie wiemy, przy czym się zatrzymać. Tendencje, też różne sposoby wychowania, masę różnych ścieżek, którymi można podążać, często fantastycznych, ale też wprowadzają często zamęt gdzieś, bo mam takie poczucie, że czasami odchodzimy trochę od zaufania też sobie samym w tym naszym rodzicielstwie, tracimy trochę tą pewność siebie, bo próbujemy sprostać pewnej presji, która jest na rodzicach tych czasów, właśnie tej presji tego, żeby wychowywać, nie wiem, bliskościowo, żeby wychowywać bez kar i nagród, żeby słuchać potrzeb dziecka. To wszystko tak trochę stanęło na głowie, bo rzeczywiście trudno znaleźć taki środek w tym, nie? I myślę, że właśnie to trzymanie się też Pana Boga w tym, tej naszej rodziny, rodzicielskim pojęciu jest kluczowe, bo Pan Bóg jako dobry ojciec, jako wzór ojca, święta rodzina jako wzór rodziny, to jest coś uniwersalnego, to jest coś ponadczasowego i rzeczywiście bez Pana Boga śmiem twierdzić, że nasze małżeństwo mogłoby się dawno rozlecieć. Z dziećmi byśmy się na pewno nie dogadali. Na pewno tutaj to bycie w Kościele, jako we wspólnocie, jest tym, co nam bardzo pomaga, co nas bardzo formuje też do bycia lepszym małżeństwem i lepszymi rodzicami w konsekwencji, bo mam takie poczucie, że przede wszystkim wychodzimy od tego, że dbamy o naszą relację małżeńską i to rezonuje na nasze dzieci. Zanim zaczniemy dbać o relację małżeńską, to jeszcze o naszą osobistą relację z Panem Bogiem, a to rezonuje na małżeństwo, czyli ten ciąg przyczynowo-skutkowy, to wszystko idzie tutaj razem. Czyli jakby jeżeli nie mam ja mojej osobistej relacji z Panem Bogiem, to będzie mi trudno mieć dobrą relację z mężem, to będzie mi trudniej być rodzicem i to wszystko jest ze sobą powiązane. I też właśnie Pan Bóg jako ten ojciec, który nas prowadzi, który się nami opiekuje, to jest też coś, co chcemy też przekazać dzieciom, żeby one się czuły bezpiecznie w tym świecie, żeby wiedziały, że to jest droga, że to jest droga do nieba, że nie ma śmierci, że jest życie wieczne. Dzieci niesamowicie to rozkminiają. Jesteśmy teraz krótko po wczesnej komunii naszego 8-letniego syna. Niesamowite jest to obserwowanie takiego rozumienia przez dzieci właśnie, czym jest śmierć, co będzie po śmierci, te pytania, które się pojawiają, czasami strach i to tłumaczenie. Też nasze dzieci wiedzą, że mają rodzeństwo w niebie. To jest naprawdę takie ubogacające. Wielokrotnie nasze dzieci nas nawracają właśnie, bo one zero-jedynkowo to przyjmują i to jest piękne, naprawdę.
Choćby dlatego warto mieć dzieci, chociaż to jest tylko jeden z miliona powodów. Chwała Panu za to.
Piękne słowa i też piękne świadectwo, za które już teraz bardzo dziękuję. Tak myślę, że w tych takich trudnych momentach, bo mają Państwo dzieci w różnym wieku, kiedy przychodzi jakieś trudne doświadczenie w przestrzeni już takiej szkolnej, w budowaniu relacji rówieśniczej, to już czuje Pani, że jest właśnie ten punkt odniesienia, że one wiedzą, gdzie sięgnąć, żeby to wszystko rozwiązać razem z Panem Bogiem i jak wierzę we współpracy z rodzicem.
Nie wiem, czy nasze dzieci już odnoszą się w takich sytuacjach i opierają na Panu Bogu. Myślę, że ta relacja się dopiero rodzi. Może nasz najstarszy 10-letni syn.
Może jest to bardziej naturalne w działaniu.
W działaniu pewnie tak, ale my jako rodzice się bardzo opieramy w takich trudnościach na Panu Bogu i rzeczywiście wielokrotnie, kiedy nie wiemy do końca, jak zareagować, co zrobić, co powiedzieć dzieciom, to właśnie gdzieś pojawia się Jezu, ufam Tobie, albo propozycja z naszej strony, żeby coś przemodlić, albo nawet dzieciom mówię, to chodź pomodlić. Zwłaszcza nasi dwaj synowie, właśnie starsi, którzy już są w wieku szkolnym, gdzieś w takich sytuacjach często pada właśnie propozycja, może pomodlimy się w tej intencji, a może po prostu oddamy to Panu Bogu, a może się pomodlimy, żeby się uspokoić, żeby się czegoś nie bać. Więc to na pewno, no nasz najstarszy syn ma też doświadczenie oazy tegorocznej. Jesteśmy też jako rodzina w domowym kościele, w Ruchu Światło Życie i nasz Gabryś właśnie w tym roku był pierwszy raz na oazie młodzieżowej. Też widzę, że gdzieś ta relacja się powoli rodzi. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Staramy się też w codzienności dbać o to środowisko też innych rodzin katolickich, bo myślę, że to jest kluczowe, bo nasze dzieci w miarę dorastania, daj Boże, że będą nas nadal traktowały jako jakiś rodzaj, jakiś punkt odniesienia, jako może jakiś autorytet, ale no niewątpliwie idą w stronę rówieśników. Myślę, że ta granica tego zorientowania na rówieśników, a zorientowania na dorosłych jest często taka bardzo trudna do znalezienia, ale myślę, że ważne, żeby gdzieś mieć na to wpływ, nie? My jako rodzice mamy mieć na to wpływ, bo to, że dzieci będą szły w stronę też spędzania czasu chociażby z rówieśnikami, no to jest gdzieś tam nieuniknione, ale właśnie póki te dzieci są małe, to też stwarzajmy im takie środowisko, gdzie wiemy, że te wartości są podobne. Myślę, że to jest szalenie ważne, żeby właśnie o to zadbać.
Ta równowaga jest szczególnie ważna, to kolejna ta przestrzeń, jeżeli chodzi o wychowanie.
Tak, ta równowaga na pewno. Żeby stawiać też granice, mi się wydaje, że dzieci bardzo potrzebują granic. Jako rodzina potrzebujemy granic. Czasami boimy się stawiania granic. Czasami nam się wydaje, nie wiem, że dzieci nas znienawidzą z tego powodu. No na pewno będą niezadowolone z pewnych granic, ale właściwie czy musimy być zawsze ze wszystkiego zadowoleni? No nie musimy. Myślę, że jakiś rodzaj dyscypliny w takim dobrym tego słowa znaczeniu jest każdemu z nas potrzebny. Jakby bez tego nie bylibyśmy w żadnej relacji. Każda relacja by się rozpadła. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też użyć tego dzieci, takiej w ogóle odpowiedzialności też za to, co robimy. Że jeżeli zrobiłem coś źle, jeżeli mnie poniosło, jeżeli gdzieś, nie wiem, wpadła jakaś uwaga, no to po prostu biorę odpowiedzialność za to. Mówię przepraszam, staram się poprawić. Tyle. I nie przeżywam tego jakoś nie wiadomo jak, ale biorę odpowiedzialność za to, co robię. Nie? Więc myślę, że to gdzieś ucieka. Ja mam taką refleksję, obserwując dzieci szkolne, może gdzieś obserwując też klasy moich synów, obserwując reakcje moich synów,
że gdzieś tak łatwo przerzucamy odpowiedzialność za pewne rzeczy na innych, nie? Czasami na nauczycieli, czasami na inne dzieci. To jest trudne nauczyć tego, bo to też takie staniecie w prawdzie, w takiej pokorze, ale myślę, że też konieczne i ważne, no żeby właśnie tą odpowiedzialność brać. Też z szacunku do drugiej osoby po prostu.
Tak, odpowiedzialność to jest kolejny element tak bardzo istotny w procesie wychowania.
Bardzo.
Ale powiedziała też pani o tym budowaniu relacji z innymi rodzinami, które kształtują swój świat na podobnych wartościach. To jest na pewno bardzo wspierające, także dla rodziców, dla rodziny, ale myślę też, że to pięknie wpisuje się w tydzień wychowania, który za nami, a któremu towarzyszyło hasło Wychowujmy Razem. Bo dzisiaj chciałabym, żebyśmy powiedzieli o tej przestrzeni Kościoła, przestrzeni tworzenia wspólnoty, ale tak bardzo realnie, podejmowania konkretnych działań i wtedy, kiedy mamy obok siebie innych ludzi, którzy mają podobne potrzeby, podobne poglądy, jest zapewne zdecydowanie łatwiej. I teraz właśnie pani Aniu, chciałabym, żeby pani pokazała nam, w jaki sposób można tworzyć tę wspólną przestrzeń w Kościele, jak być obecnym jako rodzic, jako rodzina.
Na pewno trzeba chcieć, to po pierwsze. W naszej parafii mamy ogromne szczęście, że mamy otwartych kapłanów na to, żeby właśnie współpracować i mamy otwartych świeckich, którzy chcą się angażować. Tak jak wspomniałam, jesteśmy w domowym kościele i też w naszej parafii jest kilka małżeństw właśnie działających w domowym kościele, choć jesteśmy w różnych kręgach domowego kościoła, czyli realnie jakby spotykając się co miesiąc, nie spotykamy się ze sobą w ramach właśnie ruchu Światło Życie, ale jesteśmy w jednej parafii i właśnie z tego powodu zrobiliśmy taką burzę mózgów już jakiś czas temu i staramy się działać właśnie w parafii. To się na różnych polach objawia, bo przede wszystkim prowadzimy katechezę dla dzieci, oazę, po prostu oazę dzieci i młodzieży. Jest kilka małżeństw to zaangażowanych, nie tylko z domowego kościoła, jest też małżeństwo ze wspólnoty Emmanuel. Staramy się ze sobą właśnie współdziałać razem z kapłanami. Ja osobiście animuję dzieci śpiewem przed Eucharystią z udziałem rodzin w niedzielę, ale też to nie jest taka typowa scholka, tylko uczymy tego, żeby być w kościele 20 minut wcześniej i żebyśmy wszyscy przygotowali po prostu Eucharystię pod kątem śpiewu. Więc w ten sposób staramy się animować co niedzielę i to jest fantastyczne, ponieważ ja też przychodzę ze swoimi dziećmi. Mówię ja, bo zazwyczaj to 20 minut przed jestem gotowa. Ja i moja córka i najstarszy syn, który jest ministrantem. Pozostała dwójka z moim mężem. Jeszcze się próbują wykaraskać. Zazwyczaj właśnie w dwóch turach jedziemy do kościoła. Ale to jest właśnie też piękne, że całą rodziną w tym uczestniczymy. I wszyscy się znamy w sumie na tej Eucharystii. Naprawdę, nawet jeżeli nie osobiście, to z widzenia się już znamy. Bo rzeczywiście jakoś tak się nauczyliśmy wszyscy przychodzić wcześniej, śpiewać po Eucharystii, często gdzieś jakieś rozmowy przed kościołem. To jest budujące, bo naprawdę to jest taki żywy kościół, to jest wspólnota i to jest, nasze dzieci widać, że bardzo też to lubią i że też z tego czerpią, więc to jest super. No mamy też dużo pomysłów na jakieś planszówki w parafii, uwielbienia takie muzyczne, czy warsztaty muzyczne z dziećmi, młodzieżą. Ale to jest jeszcze w planach. Mam nadzieję, modlę się też o to mocno, żeby udało się to zrealizować. No do tego też potrzeba wolnych rąk. Ja aktualnie z moim ponadroczniakiem trochę te ręce mam zajęte, więc jest to czasami trudne, żeby logistycznie rzeczywiście pewne rzeczy zorganizować. Też wiele małżeństw, które się angażuje w te działania, to są rodziny wielodzietne, gdzie jest też sporo małych dzieci. Więc robimy, co możemy. Jest to czasem trudne, ale też jest fantastycznie patrzeć, jak nasze najstarsze dzieci się już też to angażują, jak właśnie biorą, nie wiem, kachon, ukulele, gitarę i chcą z nami grać właśnie na takich wielbieniach muzycznych niedzielnych, które co jakiś czas robimy. Fantastycznie to widać, jak oni się też do tego wyrywają i też chcą taki czynny udział w tym, takie zaangażowanie, czyli to też w ten sposób uczymy dzieci to jest takie przygotowanie do służby dla kościoła. I to powtarzanie, że Kościół jest nasz, że to my to współtworzymy, że my to miejsce współtworzymy, że to jest nasz dom, jesteśmy za niego odpowiedzialni. I czasami sobie tak myślę, że narzekamy na to, co się dzieje gdzieś tam w naszych parafiach albo co się nie dzieje. Ale teraz pytanie, co ja konkretnie zrobiłam, żeby coś się zadziało, nie? Bo tak myślę, że to jest bardzo ważne, że ja jestem na przykład taka czepialska i czasami mam taki tupet, że potrafię, nie wiem, tam przyjść po mszy z udziałem dzieci do księdza i na przykład tam powiedzieć, że wie ksiądz co, tam ksiądz w kazaniu tam powiedział tak kilka takich słów. Dzieci nie wiedzą, co to jest do końca. Taki przykład może banalny podałam. Ale generalnie nie boimy się też rozmawiać z kapłanami. W takiej otwartości. To, tak się powiedziałam teraz, że to jest czepialstwo, ale właśnie to tak do końca nie jest czepialstwo, bo tak naprawdę pokazujemy, że my się też chcemy angażować, że też chcemy pomagać i chcemy być. Więc po prostu ze sobą rozmawiamy i czasami z naszej perspektywy też nam jest łatwiej pewne rzeczy zauważyć, bo my mamy dzieci i to nasz ksiądz proboszcz czasami mówi właśnie, że mówcie nam, mówcie co potrzeba, mówcie jaka przestrzeń jest potrzebna, bo my nie wiemy, my nie znamy do końca tych realiów i to jest też piękne, że kapłani się tak otwierają i chcą też więcej wiedzieć na ten temat gdzieś i ta współpraca jest naprawdę potrzebna. Myślę, że konieczna. Też kapłanów jest mniej i będzie mniej. Takie czasy idą też trochę. Więc to jest konieczność, że my jako świeccy, którzy kochamy Kościół, kochamy naszego Ojca, kochamy nasz dom, chcemy go współtworzyć, jest to potrzebne. No i w tym wszystkim też oczywiście nie zapominamy o tej sferze dbania o wspólnoty dorosłych. Jesteśmy już po jednej adoracji małżeńskiej, którą zorganizowaliśmy też w parafii. Trochę z ramienia właśnie Ruchu Światło Życie, ale tak naprawdę są to otwarte wydarzenia. Po to, żeby zadbać też właśnie o relację małżeńską, żeby o tym nie zapominać. Pomagamy też w spotkaniach dla bierzmowanych, pomagamy w spotkaniach dla narzeczonych, w miarę naszych możliwości. No myślę, że to jest bardzo potrzebne. To też nas ubogaca. To też nam porządkuje pewne rzeczy, pewne sprawy. Pozwala nam się zatrzymać przy pewnych tematach, pewne rzeczy sobie przypomnieć. Bo droga wiary jakby jest też powinna być ciągłą drogą nauki. Wymagania od siebie też samego, od nas jako małżeństwa, to gdzieś tam w codzienności może nam umknąć, nie? Więc jeżeli się już angażujemy w taką służbę, w te działania, to też od nas to wymaga właśnie zgłębienia wiary. Dla mnie to na przykład osobiście skłoniło mnie to do pójścia na studia katechetyczne, bo czułam, że potrzebuję narzędzi konkretnych, potrzebuję więcej wiedzy też, że jest to też potrzebne, że ja nie chcę tego robić na pół gwizdka, też chcę wiedzieć, o czym mówię, chcę wiedzieć, gdzie szukać jakichś źródeł, czym się inspirować, więc myślę, że to jest też ważne, żeby tak było. Ale też, ponieważ teraz może to zabrzmiało tak jakoś mocno, to było bardzo czasochłonne i bardzo wymagające. Naprawdę potrzeba też czasami niewiele. Czasami potrzeba tego, żeby przed Eucharystią zajrzeć do zakrystii i spytać, czy ma kto przeczytać czytanie, albo czy trzeba, nie wiem, zaśpiewać psalm, czy jest potrzebna w czymś pomoc. Czasami to jest kwestia naprawdę jakichś drobnych rzeczy, żeby właśnie brać udział w życiu parafii, żeby się poznawać nawzajem. Myślę, że są takie czasy, kiedy ludziom się trudno angażować, trudno się zobowiązywać, trudno dokładać sobie jakichś kolejnych obowiązków, tak? Codziennie gdzieś pędzimy, codziennie gdzieś jedziemy, jak mamy dzieci, dowozimy je na jakieś zajęcia. No i nagle jak, nie wiem, przychodzą właśnie spotkania oazowe co piątek, to ktoś mówi, nie, już nie mam siły wozić na kolejne spotkanie, na kolejną rzecz, tylko pytanie, co jest priorytetem, nie? Bo może się okazać, że za kilka lat to okaże się, że no fajnie, że...
Co zaowocuje.
Tak, że fajnie, że chodziliśmy na pływanie, na szachy, na koszykówkę, na coś tam jeszcze, ale takiego podstawowego szacunku do drugiej osoby nie ma gotowości pomocy drugiej osobie. To są takie rzeczy uniwersalne i też podstawowe, więc jakby może będą takie umiejętności, ale nie będzie właśnie serca do pewnych rzeczy.
Bo wspólnota, bo Kościół wychowuje, ale potrzeba do tego ludzi. Kiedy tak pani Ani o tym pani mówiła, o tym budowaniu wspólnoty, poczuciu zaangażowania, to pojawił mi się przed oczami taki obrazek właściwie pierwszych chrześcijan, kiedy wszystko powstawało. I to właśnie owe zaangażowanie, to jest takie ważne. Ta potrzeba i poczucie to jest moje, to jest nasze. Tak. To jest wspólnota, żeby wspólnota, to słowo, nie było tylko frazesem. Pewnie też od tego by trzeba było wyjść. I mówiła pani jeszcze o jednym aspekcie, że potrzeba tak niewiele, a przecież mamy tak wiele w sobie talentów. Każdy może służyć na różne sposoby, więc otwarta droga.
Zgadza się. Tak, myślę, że trzeba odwagi, czasami modlitwy. Czasami trzeba się pomodlić. Panie Boże, daj mi odwagę, żeby właśnie gdzieś działać, nie? Czasami tą odwagą może być nawet to, że się przesiądę z ostatniej ławki do pierwszej, drugiej w kościele, bo chcę być bliżej, bo chcę widzieć, co się dzieje przy ołtarzu. Ja tak często zapraszam dzieci do przodu, kiedy właśnie przygotowujemy śpiew i często do rodziców się zwracam. Mówię, chodźcie do przodu, tutaj się lepiej słucha, śpiewa. Jeżeli nie macie odwagi śpiewać, to po prostu niech dzieciaki staną przy mikrofonie, po prostu z nami będą tu z przodu. Tak w takiej wolności, ale jednocześnie właśnie gdzieś, no musimy się też bodźcować do tych zmian. Na pewno coraz mniej reagujemy na takie ogłoszenia, które gdzieś tam są do wszystkich wysyłane. Trochę nam się to tak, taka rutyna nam weszła, czy takie spowszedniało nam, nie wiem, udostępnianie pewnych rzeczy w internecie. My już na to nie reagujemy. Czasami potrzeba konkretnie, do konkretnej osoby się też odezwać i gdzieś zapytać i taką otworzyć właśnie ścieżkę, w co ty mógłbyś się zaangażować. Więc myślę, że to jest bardzo potrzebne, konieczne wręcz.
A gdybyśmy podjęły taką próbę złożenia tego wszystkiego w całość i nakreślili naszym słuchaczom troszkę taki rodzaj podsumowania, co jest szczególnie ważne, żeby dzisiaj wychować młodego, wspaniałego człowieka, który w przyszłości będzie wiedział, kto powinien być fundamentem, który właśnie będzie bez problemu i z ogromną chęcią chciał pomóc temu, który tego potrzebuje, który będzie otwarty na drugiego człowieka i otwarty na to, co Pan Bóg dla niego przygotował.
Z pustego na pewno nie nalejemy, więc myślę, że...
Działamy.
Działamy, tak. I jesteśmy też przykładem. Myślę, że dzieci przede wszystkim też patrzą na to, co my robimy. Słuchają raz, ale przede wszystkim patrzą, bo czasami to, co słyszą, nie pokrywa się z tym, co widzą. Więc myślę, że jeżeli właśnie ja będę służyła też chociażby Kościołowi, służyła drugiemu człowiekowi, też moim dzieciom, mojemu mężowi, to dzieci też to widzą i też ta postawa się gdzieś na nie przechodzi. Pięknie się to obserwuje właśnie w rodzinach, gdzie jest kilkoro dzieci. Ja się wielokrotnie zachwycam, jak patrzę też na moich synów, jak z jaką czułością zajmują się często młodszymi dziećmi. Kiedyś mi się wydawało, że jak będę miała kilkoro dzieci, to na pewno nie będę na tych starszych obarczała na przykład opieką nad młodszymi, bo wydawało mi się, że to jest takie niesprawiedliwe, że może te dzieci się czują takie obciążone. Był taki jakiś moment, że to gdzieś w takich parentingowych sferach bardzo wybrzmiewało, że często w rodzinach właśnie wielodzietnych te najstarsze dzieci są takie mocno obciążone. A po latach patrzę na to całkiem inaczej, bo to jest naturalne. Bo jeżeli dzieci widzą, ile my mamy serca dla nich, ile zaangażowania, to one same chcą też w tym brać udział. One same chcą często być takim pośrednikiem, przewodnikiem jako starsze rodzeństwo. Więc takie sytuacje też pokazują, że dobrze to robimy, bo skoro ja nie muszę, nie wiem, gdzieś właśnie tego wymagać od moich dzieci, albo nie chcę nawet tego właśnie wymagać, ale to się dzieje, to znaczy, że to gdzieś idzie właśnie ten przykład. Więc i tak samo jest w kościele, jako wspólnocie, w naszym domu. Mamy być żywym kościołem, ten kościół ma żyć. Tam ma być życie, tak jak jest w naszych domach rodzinnych, tak właśnie w kościele mamy być zaangażowani, mamy być odpowiedzialni, działać i tak jak w domu, próbować ze sobą współpracować, dogadywać się. Im bardziej się znamy, tym jest trudniej, tym pewne rzeczy nas zaczynają denerwować, pewne rzeczy trzeba sobie wyjaśniać i bardzo dobrze, uczmy się tego i to róbmy. Bez prób, bez działania, no nie przekonamy się, jakie to może przynieść owoce.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mogłybyśmy jeszcze rozmawiać na godzinami, pewno. Bo to temat, który nie wyczerpuję tych wszystkich ważnych kwestii, ale cieszę się, że te, o których dzisiaj powiedzieliśmy, wybrzmiały, bo one są ważne. I właśnie chciałabym, żeby naszych słuchaczy zostawić z takim przekonaniem i potrzebą zaangażowania. Jeżeli ktoś z Państwa chce spróbować i przejrzeć się, jak to można robić, to zapraszamy. Parafia Świętego Gotarda. Pani tak, Ania tutaj służy pomocą.
Ale działajcie w swoich parafiach. Tak, działajcie. Tak. To jest to środowisko najbliższe, jest ważne. I dla Was jako dorosłych, i dla naszych dzieci. Niech dzieciaki z parafii się poznają, ze szkół, z rejonu. Właśnie tam animujmy te działania, po to, żeby też dzieci nawzajem przenikały się i zarażały różnym fajnym czasem, różnymi fajnymi właśnie działaniami w parafii.
Do działań w parafii zachęcamy. Zachęcamy również do bycia odważnym w procesie wychowania. Zadanie niełatwe, ale kto to ma zrobić, jak nie mama, tata, jak nie katecheta, nauczyciel, wychowawca.
Tylko we współpracy.
Tak, dokładnie. Wychowujemy Amen. Razem. Amen. Dziękuję Amen. Bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina była pani Anna Szkudlerek. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.